Myślę o okoliczności, która każe nam dzisiaj zatrzymać się w Bazylice Katedralnej we Włocławku. Chcemy jako część województwa kujawsko-pomorskiego wyśpiewać Bogu nasze dziękczynienie za cud, który stał się udziałem naszego narodu, za cud odzyskania wolności. Myśmy się przyzwyczaili, że taki fakt w naszej historii zaistniał. Ale przecież po 20 latach już go znowu nie było. I kolejne czekanie, kolejne zabiegi, kolejne modlitwy i błagania zanoszone do Boga przez wielu Polaków. By wreszcie doczekać się roku 89. Ale jak pokazuje historia, o wolność człowiek, naród nigdy nie może przestać walczyć. Jak to rozumiał Jan Paweł II, ten wielki nauczyciel narodu? Myśmy go wtedy nie rozumieli. Zachłysnięci, uszczęśliwieni. Braliśmy wszystko za dobrą monetę, ale to nie jest takie proste. I wydarzenia lat, które mijają, pokazują to zupełnie jednoznacznie. Wolność uczył Jan Paweł II jest zadaniem. Ona jest zadana i w stosunku do mojego własnego serca, i w stosunku do tej wspólnoty serc, jaką stanowi społeczeństwo, naród. Tak się to jakoś ułożyło w naszej historii od samego początku, że chrześcijaństwo było tym potężnym bodźcem, fundamentem naszej wolności. Im więcej było chrześcijaństwa w życiu, tym lepiej miała się sprawa naszej wolności. To dlatego tak często, jak to ma miejsce w tej chwili, ci, którzy sprawowali rządy, przychodzili również do świątu. Tak jak sobie zawsze wspominamy tu, tę katedrę, kiedy Władysław Jagiełło, jeden przecież z najpotężniejszych władców w naszej historii, tu przyjechał do Włocławka, by cieszyć się tą piękną budowlą, tą piękną świątynią, by pokazać, gdzie widzi źródła wolności człowieka i narodu. To pierwsza taka moja uwaga. Druga, chyba równie istotna przed rozpoczęciem naszego dzisiejszego rozważania, do tekstów Pisma Świętego bardzo się przyzwyczajamy. I kiedy słyszymy go po raz 20, 30, wydaje się nam, że nie ma już nic do powiedzenia. Trzeba ogromnej dyscypliny ducha, żeby zobaczyć, że Słowo Boga mieni się wszystkimi barwami i tylko od nas, od naszego wysiłku, skupienia, uwagi zależy, czy dostrzeżemy, czy odczytamy, czy zrozumiemy prawdziwą Jego głębię. Bo Słowo Pana nigdy nie mówi o rzeczach błahych, przypadkowych. Tylko nasze zamknięcie, przeciętność, byle jakość, grożąca każdemu, tak samo temu, który nosi ornat i sutannę, jak temu, który nosi habit, ubranie czy sukienkę. Bóg chce poważnego traktowania. Dlatego spróbujmy zrozumieć, co dzisiaj nam powiedział przez swoje słowo. Usłyszeliśmy najpierw przepiękną księgę lamentacji, poruszającą człowieka aż do samego serca. Wszystko to działo się w VI wieku przed narodzeniem Chrystusa. Autorem prawdopodobnie jest jeden z lepiej nam znanych proroków, Jeremiasz. To on woła słowami, zapamiętajmy je: o ziemio, 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 powtarza po raz trzeci, słucham słowa Pana. O ziemio, 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 słuchaj słowa Pana. W swoich wizjach zawartych w Księdze Lamentacji zapowiada, że wrogowie zdobędą Jerozolimę i cały kraj, Jerozolimę i wszystkie twierdze Judy. Zapowiada karę. Ale mówi też o reakcjach słuchaczy. Lud szydzi z jego ostrzeżeń. Dlatego prorok, mówiący w imieniu Boga, błaga. Błaga swój lud, żeby się nawrócił. Krzyczy, płacze i jęczy. Ale naród odchodzi od proroka, zostawiając go z duszą pełną trwogi. Poszli za nicością i sami się stali nicością. Poszli za nicością i sami się stali nicością. Tak się skarży Bóg ustami proroka. Jakże głupi jest mój lud. Nie znam. Mocne są te słowa proroka Jeremiasza, wypowiadane 7 wieków przed narodzeniem Chrystusa. A dzisiejszy fragment lamentacji, który usłyszeliśmy, to już jest wypełnienie kary, właśnie się dzieje, właśnie się stało. Zburzone domy, posypane popiołem głowy, przywdziane przez ludzi wory. Kto pomoże? Kto uleczy? Kto pocieszy człowieka w takiej sytuacji? Prorok ma ratunek, ma podpowiedź, ale pomny na doświadczenia, o których mówiliśmy przed chwilą, prosi, wołaj ludu do Pana, do Niego wznoś ręce. Niesamowite, dlaczego ma wznosić ręce i wołać do Pana? Bo Bóg cierpi razem ze swoim ludem. Myśleliśmy tak kiedyś, że tak można kochać, będąc Bogiem, że widząc błędy i grzechy ludu, Bóg decyduje się na cierpienie. On sam płacze nad cierpieniem ludu i czeka na żal, na ból ze strony Izraela. Bóg wie doskonale, co jest najgorsze w człowieku. Zatwardziałość i nieczułość serca. Niegodziwe zamysły, nie tylko złe obyczaje, są czymś tak strasznym. A ponieważ człowiek sam nie zdołał uzdrowić swojego serca, dlatego mu prorok radzi, do Boga woła. W XVIII wieku wszystkie nieszczęścia, o których pisze Jeremiasz, stały się udziałem naszej ojczyzny, Polski, naszego narodu. Wielu ludzi wrażliwego serca próbowało ratować ojczyznę. Wielu ludzi, których wnętrze wypełnione było kamieniami zamiast serca, metalem zamiast serca, szukało swojej korzyści poza wolną ojczyzną. Nieszczęście zbliżało się jak ogień. I już wydawało się, że odnosi zwycięstwo. Tak jak w Jerozolimie, świątynia, pałac królewski, włości mieszkańców, wszystko było trzebione, rabowane, niszczone. Niszczona kultura, religia, wykorzeniany z własnej tradycji naród. 120 lat klęski, upokorzeń, nieistnienia. I tylko, że słowa Pana biła pewność. Świątynię, Jerozolimę, religię, którą człowiek tak uparcie niszczy swoim egoizmem, Bóg odbuduje. Dlatego naród szukał oparcia w Nim. Dlatego rodziny polskie dzieci chowały w wierze w Boga. On jest jedyną pewną ojczyzną człowieka i On tylko może błogosławić ludzkiej ojczyźnie, zapewniając jej byt. Warto to dziś na tej właśnie mszy świętej przemyśleć i przemedytować. 120 lat kraj ojczysty nie istniał. 100 lat temu w nie do przewidzenia okolicznościach został wskrzeszony. Z perspektywy czasu ta interwencja Boga wydaje nam się jeszcze bardziej oczywista. Ona się dokonała poprzez głos Kościoła, poprzez siłę i oddziaływanie rodziny. I ostatnia myśl, właśnie do rodziny, do opatrzności Bożej, wprowadza nas dzisiaj święty Mateusz w Ewangelii. Oto Kafarnaum, rzymski setnik, rzymski w czasie okupacji kraju Jezusa Chrystusa, wysługujący się Rzymianom i robiący nie najgorszy na tym własny interes. To rzeczywisty kolaborant, współpracownik okupanta, dlatego nienawidzony przez swoich ziomków Żydów. A Jezus zatrzymał się przy nim. Wdał się z nim w rozmowę i spełnił prośbę, którą celnik do niego zaniósł. Aż dziw, że ci, którzy wypominali Jezusowi żarłok, pijak, opój, buntownik, że nie zarzucili nigdy Jezusowi w tym konkretnym wypadku, że miał czas, ochotę, by wdać się w rozmowę. Tak łatwo przecież można w człowieka uderzyć brudem, pomówieniem, poniżeniem. Ale to jeszcze nie koniec. Chrystus mówi do prawdy. U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Jezus się zdziwił. Rzymianin próbował oddawać to, co boskie Bogu, ale on miał tych bogów w Rzymie tak wielu, że mu się mylili. Tymczasem tutaj dojrzał kogoś niewidzialnego. Uwierzył, chociaż na pewno miał kłopot z wyborami. Dziękujemy dzisiaj Bogu za odzyskanie niepodległości ojczyzny, za jej powrót na mapę Europy. Nie musieliśmy wracać, mówił Jan Paweł II, do Europy. My zawsze w niej byliśmy. Słyszeliśmy nieraz opinie na temat Polski, które moglibyśmy sobie opowiadać w ramach dowcipów, kawałów prawie. Ale przecież to jest nasze miejsce na mapie. Dziękujemy ludziom, którzy w kolejnych powstaniach, pismach, zabiegach dla tej Polski walczyli. Dziękujemy zwłaszcza polskim rodzinom dzisiaj, kiedy rodzina trapiona jest tak rozmaitymi doświadczeniami. Polskim kobietom patrzę niekiedy na te ponure, czarne marsze. I przypomina mi się stare łacińskie przysłowie: corruptio optimi pessima. Największe jest zepsucie najlepszego. Dzięki polskim kobietom ocalone zostało to, co dla Polaków najważniejsze. Dziękujemy tym prześladowanym, tym zsyłanym na Sybir, w Kazachstanie. Ileż tam miałem okazji patrzeć na potomków tych ludzi. Ciągle się dziwię, że tyle jest kłopotów ze sprowadzaniem tych dzisiejszych pokoleń, które jeszcze do Polski się przyznają, choć słabo mówią zwykle naszymi językami. Dziękujemy naszym narodowym wieszczom. Patrzymy z nadzieją dzięki nim w naszą przyszłość. Poetom romantycznym, tym największym, Mickiewiczowi, Słowackiemu, Krasińskiemu, Norwidowi, pisarzom, tak niesłusznie rugowanym ze spisu Lechów, Sienkiewicz, Prus, Reymont, malarzom, muzyką, Chopinowi, Paderewskiemu, politykom, Piłsudskiemu, Dmowskiemu. Kiedy ci próbujący pogodzić wodę z ogniem pojechali do Aleksandra II w 1856 roku, żeby prosić go o wolność dla naszego kraju, usłyszeli to pamiętne zdanie: Point de rêverie, monsieur. Żadnych mrzonek, panowie. Tymczasem Polacy bez marzeń o wolności żyć nie potrafią. Znakomita większość z nich widzi w niej Boży dar i zobowiązanie dla siebie. To właśnie dziś dziękujemy Panu za tę Jego ciągłą wiarę w nas, za Jego hojność. Wierzymy, że zdołamy wypełnić te zadania i te marzenia, które w polskiej duszy nigdy grać nie przestaną.